Drodzy czciciele męki pańskiej, omówiliśmy sobie wszystkie cztery obowiązki, jakie człowiek, każdy człowiek ma wobec Pana Boga. A są to uwielbienie, dziękczynienie, przebłaganie i prośba. Wiemy również, że nasz Pan Jezus Chrystus doskonale wypełnił te obowiązki, kiedy siebie samego złożył w ofierze na krzyżu. My także, moi drodzy, jesteśmy wezwani do tego, by na wzór Chrystusa składać samych siebie w ofierze na wdzięczną woń Bogu. Jeżeli kapłanem określa się tego, kto w religii składa ofiarę Bogu, to w tym sensie możemy powiedzieć, iż każdy z nas od momentu chrztu świętego stanowi święte kapłaństwo, tak zwane kapłaństwo powszechne, bo od momentu chrztu każdy ma być kapłanem ofiary z własnego życia. I na tym polega między innymi też istotna różnica między Starym a Nowym Testamentem. W Starym Testamencie bowiem kapłani z pokolenia Aarona składali w ofierze zwierzęta albo pokarmy, a więc coś zewnętrznego w stosunku do nich samych. Bóg jednak często skarżył się na te starotestamentalne ofiary, ilekroć nie szła za nią ofiara wewnętrzna. Podam takie dwa przykłady ze Starego Testamentu. Pierwszy opisuje księga proroka Izajasza. Słuchajcie słowa pańskiego, wodzowie sodomscy. Daj posłuch prawu naszego Boga, ludu Gomory. Co mi po mnóstwie waszych ofiar, mówi Pan? Syt jestem całopalenia kozłów i łoju tłustych cielców. Krew wołów i baranów i kozłów mi obrzydła. Gdy przychodzicie, by stanąć przede mną, kto tego żądał od was, żebyście wydeptywali me dziedzińce? Zaprzestańcie składania czczych ofiar. Obrzydłe mi jest wznoszenie dymu, święta nowiu, szabaty, zwoływanie świętych zebrań. Nie mogę ścierpieć świąt i uroczystości. Nienawidzę całą duszą waszych świąt nowiu i obchodów. Stały mi się ciężarem, sprzykrzyło mi się je znosić. Gdy wyciągniecie ręce, odwrócę od was me oczy. Choćbyście nawet mnożyli modlitwy, ja nie wysłucham. Ręce wasze pełne są krwi. Obmyjcie się i oczyśćcie. Usuńcie zło uczynków waszych sprzed moich oczu. Przestańcie czynić zło. Drugi przykład dotyczy psalmisty, który wyznaje Bogu swoją zbrodnię. Psalm 51. Ofiarą bowiem Ty się nie radujesz, a całopalenia choćbym dał nie przyjmiesz. Boże, moją ofiarą jest duch skruszony. Pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz. Stary Testament z biegiem czasu coraz bardziej uświadamiał sobie, że Bóg żąda nade wszystko ofiar duchowych. Pyta Samuel Saula, czyż milsze są Panu całopalenia i ofiary krwawe od posłuszeństwa głosowi Pana? Właśnie lepsze jest posłuszeństwo od ofiary, uległość od tłuszczu baranów, bo opór jest jak grzech wróżbiarstwa, a krnąbrność jak złość bałwochwalstwa. Oto dlaczego autor listu do Hebrajczyków mógł napisać takie słowa: niemożliwe jest przeto, aby krew kozłów i cielców usuwała grzech. Tymczasem Chrystus złożył Ojcu w Duchu Świętym najdoskonalszą ofiarę duchową. To jest miłość, dziękczynienie, pokorę, posłuszeństwo, a dokonało się to w sposób widzialny i wręcz namacalny na krzyżu. On sam ofiarą i On sam ofiarującym, czyli kapłanem. Do tego Chrystus wzywa nas, chrześcijan, byśmy sami byli kapłanami naszej osobistej, duchowej ofiary dla Boga. Ona też ma mieć charakter widzialny, bo przecież jesteśmy istotami cielesno-duchowymi. Wiemy już jednak, że nasza ofiara może dotrzeć do Boga jedynie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, jedynego pośrednika między Bogiem a ludźmi. Tylko w łączności z Jego najświętszą ofiarą nasza ofiara może Boga uwielbić, przebłagać Go, prosić Go, a także może być miłym podziękowaniem dla Niego. Żebyśmy realnie mogli to czynić, Pan Jezus ustanowił ofiarę mszy świętej, gdzie w sposób widzialny pod postaciami chleba i wina zostaje uobecniona ofiara krzyża. Kto jednak może tę ofiarę mszy złożyć? Jedynie ten, kto złożył ofiarę na krzyżu, a więc Jezus Chrystus, nasz Pan, jedyny i wieczny kapłan. Pisze autor listu do Hebrajczyków takie słowa. Jezus właśnie ponieważ trwa na wieki i ma kapłaństwo nieprzemijające. Przeto i zbawiać na wieki może całkowicie tych, którzy przez Niego przystępują do Boga, bo zawsze żyje, aby się wstawiać za nimi. Takiego bowiem potrzeba nam było arcykapłana, świętego, niewinnego, nieskalanego, oddzielonego od grzeszników, wywyższonego ponad niebiosa. Takiego, który nie jest zobowiązany jak inni arcykapłani do składania codziennej ofiary, najpierw za swoje grzechy, a potem za grzechy ludu. To bowiem uczynił raz na zawsze, ofiarując samego siebie. A święty Fulgencjusz z Ruspe napisał takie słowa. Chrystus jest tym, który przygotował w sobie samym to wszystko, o czym wiedział, że jest niezbędne dla naszego zbawienia. Dlatego jest On równocześnie kapłanem i ofiarą, Bogiem i świątynią. Ofiarą, przez którą zostaliśmy pojednani. Świątynią, w której zostaliśmy pojednani, Bogiem, z którym zostaliśmy pojednani. Kapłanem, ofiarą i świątynią jest jednak tylko On sam, gdyż to wszystko posiada w sobie jako Bóg, który przyjął postać sługi. Nie sam jednak jest Bogiem, ponieważ jest Nim razem z Ojcem i Duchem Świętym poprzez wspólnotę boskiej natury. Moi kochani, podobnie jednak jak Chrystus wybrał chleb i wino, by pod ich postaciami uobecniać ofiarę, tak samo wybrał kapłanów, którzy dzięki sakramentowi kapłaństwa będą uobecniali składającego ofiarę, to jest Chrystusa. O jak wielka i niepojęta jest godność kapłana katolickiego. Ma władzę zastąpić samego Chrystusa. Ma władzę działać in persona Christi Capitis, czyli w osobie Chrystusa głowy. To łacińskie wyrażenie jest dużo głębsze, ponieważ persona dosłownie oznacza maskę, na przykład taką, jaką aktorzy w starożytnym teatrze zakładali na głowy, zasłaniając siebie. I oto kapłan jest taką maską, za którą prawdziwie ukrywa się Jezus Chrystus, główny działający. I to jest powód, dla którego kapłan zawsze ważnie sprawuje sakramenty, ponieważ zastępuje Chrystusa, który poprzez niego działa. W życiorysie świętej Franciszki Rzymianki opisane jest takie wydarzenie. Raz była Franciszka na mszy w kościele świętej Cecylii i zaraz na wstępie mszy ujrzała, że ksiądz odprawiający ją pokryty jest wstrętnym trądem, a trąd ten stawał się tym obrzydliwszy, im bardziej zbliżała się chwila przeistoczenia. Gęsta ciemność otaczała kapłana dokoła, a czarci skakali radośnie koło niego. Hostia jednak, którą kapłan wzniósł podczas podniesienia, jaśniała blaskiem przedziwnym. Przez to chciał Bóg bez wątpienia dać poznać Franciszce, że moc kapłana przywiązana do słów konsekracji nie jest bynajmniej zależną od jego stanu moralnego, że nawet kapłan całkiem bezbożny i grzeszny dokonuje istotnie konsekracji, jeśli wymówi słowa Jezusa. Zaraz po mszy oznajmiła Franciszka o tym widzeniu swemu spowiednikowi. Ten kazał jej powtórzyć to wprost owemu kapłanowi. Czyni tak Franciszka i dowiaduje się od tego nieszczęśliwego, iż odprawiał mszę w stanie grzechu ciężkiego. Doznaje zarazem tego zadowolenia, że grzeszny kapłan okazuje najwyższą skruchę i poprawia się zupełnie. Rzecz jasna to, że ważność mszy i innych sakramentów nie zależy od zasług kapłana, bynajmniej nie oznacza, że kapłan może żyć podle. Wręcz odwrotnie, powinien jak najbardziej żyć w upodobnieniu do tego, którego zastępuje. Drodzy czciciele męki pańskiej, dziś szczególnie dziękujmy Panu Bogu za dar sakramentu kapłaństwa oraz za wszystkich kapłanów, bo dzięki ich posłudze Syn Boży także dzisiaj składa Ojcu swoją ofiarę i także dzisiaj daje nam możliwość łączenia naszego życia z Jego najświętszym życiem. Nie ustawajmy też w modlitwie o nowe, liczne i święte powołania kapłańskie. Amen.